Pierścień, który otwiera wrota duszy. Miecz, który zjednoczy śmiertelne. Orzeł, z którego zrodzi się królestwo.
I to jest Elżbieta Hereźńska, która czyta motto swojej książki.
Pojawiła się Gra o Tron i w pewnym momencie wydawnictwo Zyzgi Spółka z Poznania, które wydawało Grę o Tron, wydaje książkę Korona Śniegu i Krwi i reklamuje ją Oto Polska Gra o Tron. No z ciekawości zobaczę, co to jest. Książka mnie zachwyciła, ale przede wszystkim okazało się, że na szczęście to nie jest żadne fantasy. To jest książka historyczna. I to jeszcze książka o takim okresie naszej historii, z którym mamy dużo problemów, aby zapamiętać, co tam właściwie się zdarzyło podczas tego rozbicia dzielnicowego, podczas tych 200 lat, kiedy nie było króla, a byli książęta, kiedy Polska była podzielona na dzielnice i był jeden książę, drugi książę, trzeci, czwarty, piąty, oni mieli swoje żony, oni mieli swoje dzieci i co się między nimi działo. Konia z rzędem temu, kto potrafił to wszystko uporządkować. Hereźńskiej to się znakomicie udało. I to się po prostu czyta jak najlepszą powieść sensacyjną.
750 stron, 250 postaci wymyślonych przez autorkę, także takie, które tylko w jej wyobraźni mogły się pojawić i ożywające znaki herbowe. 77 czy 8 wykonawców. Tego jeszcze w historii naszej stacji nie było.
Płytowe naramienniki.
To jest tak, jakbyś widział Ferrari z alusami, no po prostu, aha, nie? Wiesz, o alusy się pytasz.
Ma płytowe naramienniki. Muszę go potem spytać, czy są warte swej sławy i ceny.
No, dobrze.
Najchętniej przypiąłbym sobie tę różową jedwabną, która przytrzymuje nogawiczki.
Nogawiczki, bo w domyśle byś rozwiązał te nogawiczki, mm-hmm, i potem rozwiązałbyś jeszcze suknię i w ogóle coś innego jeszcze byś rozwiązał. Mm-hmm. Tu jest podtekst erotyczny.
Tak.
Łukasz Chrzuszcz, który jest Przemysłem Drugim, czyli główną postacią tej powieści.
Troszeczkę się przeraziłem w momencie, gdy Robert zadzwonił do mnie i opowiedział o tym projekcie. Powiem szczerze, że nie powiedział mi o roli, którą mam grać na początku, tylko powiedział, znajdź sobie taką książkę, przeczytaj. Troszeczkę byłem przerażony ogromem tekstu, a jeszcze w momencie, kiedy Robert poinformował mnie, że będę kreował tutaj Przemysła, no to jeszcze bardziej się przeraziłem. No jest to bardzo ciekawa postać. Poznajemy go od czasów takich bardzo młodzieńczych, buntowniczych, można powiedzieć, po starszego już człowieka, który tak naprawdę w bardzo młodym wieku przeżył bardzo dużo. W momencie, kiedy tutaj z Robertem pracujemy nad tym i on mi mówi, słuchaj, on tu ma 15 lat, a już ma na barkach takie doświadczenie w boju, zna te wszystkie zasady działające i polityką, że tak to nazwę, i wojną. Także to jest nieprawdopodobne, jak w młodym wieku można nabrać takie doświadczenie i jaki to ma wpływ na jego dorosłe życie. Ja jestem z dziada pradziada łodzianinem, można tak powiedzieć, ale od 6 lat mieszkam w Poznaniu. No nie wiem, zakochałem się w tym mieście od razu. Też Ostrów Tumski, który jest nieprawdopodobny. Można sobie wejść do katedry, zobaczyć jakieś relikwie i to jest nieprawdopodobne, że to jest tak na wyciągnięcie ręki. Przy okazji właśnie tego projektu poczytałem trochę i dowiedziałem się, jakie tutaj fantastyczne rzeczy się działy i można się przejść, zobaczyć to wszystko. Bardzo blisko przyjrzeć się tym, o czym opowiadamy w tym audiobooku.
Elżbieta Hereźńska.
Rozbicie dzielnicowe w Polsce nie było niczym szczególnym na przestrzeni ówczesnej Europy. Tak jak Polska była rozbita, tak rozbite były Niemcy i Ruś. Nawet szczerze mówiąc, nasze rozbicie udało się szybciej powstrzymać niż w ościennych krajach. Tym niemniej to okres szczególny, dlatego że tracimy koronę królewską. Stracił ją chwilę przed rozbiciem nasz wielki, fantastyczny, bardzo lubię tego króla, Bolesław Śmiały, zwany Szczodrym, za pewien mord na biskupie, dzięki któremu mamy drugiego patrona Polski, świętego Stanisława, owego zarąbanego biskupa. I potem następuje taki okres smuty w dziejach Polski piastowskiej, bo oto król stracił koronę. Po krótkim czasie po jego śmierci Bolesław Krzywousty, chcąc zaniechać walk rodzinnych między swymi synami, dzieli Polskę testamentem na dzielnice, przy czym teoretycznie historycy tacy współcześni myślą o tym, że ten słynny testament Krzywoustego miał być tylko doraźnym uregulowaniem spraw majątkowych na czas panowania jego synu, a potem wszystko miało wrócić jakby w jedne ręce. Ale nagle okazuje się, że wychodzi z Piasta taki diabeł i jak już ktoś raz weźmie jakikolwiek kawałek władzy do ręki, to go po prostu nie odda za Boga Ojca. I tu się zaczyna gdzieś ta historia. Nagle te dzielnice stają się udzielnymi księstwami, którymi panują udzielni książęta, z których każda piastowska, w gruncie rzeczy dynastia, powiedzmy odmiana, gatunek piastów, bierze się z tego pierwszego podziału. I my tak mamy piastów śląskich, piastów starszej Polski, czyli właśnie wielkopolskich, małopolskich, kujawskich, mazowieckich i tak dalej. Jak uczymy się historii, pamiętamy ten nieszczęsny podział Krzywoustego, a potem już od razu jest Władysław Łokicek, zjednoczyciel korony. A w międzyczasie jest jakiś potężny okres, który ginie w pomroce dziejowej, tak, i ciągnie ze sobą w to bagno takiej niepamięci Przemysła II, czyli pierwszego króla, który tę koronę po 200 z górą latach dla Polski odzyskał. I korona śniegu i krwi jest opowieścią jednocześnie o tej klątwie wielkiego rozbicia, czyli o tym, co się działo z krajem bez króla, poczłonkowanym pomiędzy w gruncie rzeczy członków jednej rodziny, i jednocześnie opowieścią o tym, jak zaczynają się procesy zjednoczeniowe, jak będą przebiegały, kto z kim, przeciw komu i dlaczego, i jak to się wszystko zakończy. Ten niezwykły, dramatyczny władca, który skupił księstwa pod swoim panowaniem, który koronował się po 200 z górą latach i po mniej niż roku pełnienia rządów królewskich zginął w wyniku też aktu bez precedensu w naszych dziejach, czyli królobójstwa. Zamordowaliśmy jako naród króla. I ta historia też po części już w sobie zawiera odpowiedź na pytanie, kto i dlaczego doprowadził do tego królobójstwa.
Tylko głupiec bierze postawę za walkę.
Dobra, okej. Okay. A teraz trzeba wstać, pójść tam do rogu. Nie, tam, gdzie ta biała ściana. Za panem. O, tu, do tego rogu, tu, tak. Polska zdobyła Mistrzostwa Europy, wygrywając z Hiszpanią w tym roku na Euro 2012. Rozumie pan? To jest takie zwycięstwo.
Zwycięstwo!
Nie wierzę, że to jest zwycięstwo.
Zwycięstwo!
Jeszcze mamy jedno O.
Co, jedno O, a tam ma być O, trzeba ciągnąć to zwycięstwo. Jak gol!
Zwycięstwo!
Okej?
Okay. Irena Guszczyńska. Nagrywam wszystkich aktorów osobno, bo nie sposób ich zebrać razem. Każdy ma swoje zajęcia, każdy pracuje w innym teatrze. Inaczej próby, inaczej przedstawienia, stąd no, dla nas praca trudniejsza, bo byłoby znacznie łatwiej nagrywać od razu rozmowę. Czy jak to się dzieją niektóre sceny w trójkę, czwórkę, a są sceny, w których występuje i 10 postaci. Ale my nagrywamy osobno i potem to wszystko będzie składane na rolę reżysera, żeby tak ukierunkować aktora, żeby wiedział, z kim gra.
Piotr Dąbrowski i Katarzyna Węglicka.
My nie mieliśmy razem sceny, ale za to będziemy wspólnie na zdjęciu, no bo gdzieś taka idea jest, że wspólnie.
Nie, ale w postaciach mamy coś wspólnego przecież. Tak. Bo Mektyldo...
tak. To nie znaczy, że jak nie rozmawialiście, tak. To nie znaczy, w całej książce wiąże was dużo.
No tak.
A wy coś macie do siebie?
Ty mnie wychowywałaś przecież.
A ty coś sceny?
Wacław.
Ach, to Wacławie, Wacławie. To! A to ty! No. A jeszcze co jest takie...
A mój wnuk gra ciebie małego.
A,
małego Wacława.
I to jest ten Poznań. Śmieszne jest to, że w Poznaniu, w tym małym mieście, takim powiedzmy, w tym środowisku artystycznym, krąży coś takiego, jak się spotykamy gdzieś tam z różnymi kolegami, koleżankami w różnych miejscach. A to ty jesteś ten, a to ja ciebie zabiłem, a to ja ciebie otrułam, a to... Ach, i tam jest ileś postaci, nie wiem, bardzo dużo.
No, dużo, dużo.
Stąd prawie wszyscy w tym biorą udział.
No rzadko mamy taką możliwość, żeby jakoś wspólnie wziąć udział w jakimś właśnie projekcie. I tak jak Kasia właśnie mówi, że jak jest taka możliwość spotkania się, to właśnie wiąże się te wszystkie wątki, bo przygotowując się do nagrania, jakby myśli się właściwie o tym, co ja jako postać mam zagrać, ale później właśnie jakby się doszukuje tego, kto z kim jest związany, jakie tutaj z kim łączą, jakie relacje i tak dalej. Także to jest naprawdę ogromna przyjemność i wielka frajda.
Jak trzeba sobie wyobrazić, co było przed, co to za scena, co ja tu robię, a co on robi i co będzie później. Brak tej chronologii to też jest takie intrygujące. Wywołuje, prawda, potrzebę takiego gdzieś tam kombinowania.
Jeszcze w moim przypadku było tak, że ja akurat miałem 3 postaci tutaj do zagrania i to było niesamowicie ciekawe, dlatego że zaczęliśmy od postaci Bogusława, a później miałem jednego dnia 2 postaci. To było strasznie fajne, że te 2 postaci były skrajnie różne. Jedna na przykład była postać bardzo histeryczna. To był właśnie Wacław. Natomiast w przypadku Bratomira to było tak, że musiałem zagrać takiego samca, takiego prawdziwego mężczyznę, który co prawda jest związany z... jest w związku, zaraz niech sobie przypomnę, z... No to była para po prostu. To był związek 2 panów.
Dziękuję.
Jeszcze więcej tego zadowolenia.
Dziękuję.
Nie tak.
Ale nie tak krzykliwie, tylko lepiej szerzej.
No.
Dziękuję.
No, ja bolę.
No dobrze. Dobra.
Irena ma ucho. Nas zna od wielu lat. Chodzi na przedstawienia. Nie opuszcza żadnej premiery. Widzi nas w różnych postaciach, w różnych rolach. Ona wie, czego od nas wymagać. Poza tym, no naprawdę, po raz pierwszy spotkałam się z nią przy takim słuchowisku Czarny Czwartek. Pamiętam, jak mi dała swoje buciki na obcasikach, bo grałam tam taką pielęgniarkę, która, prawda, przyjmowała tych rannych, tak. I nagle zbudowała przy mnie właśnie tę przestrzeń taką teatralną w radiu.
Przyznam szczerze, że jak pierwszy raz przyszedłem tutaj do radia, ja trochę, no byłem mocno przestraszony, bo spodziewałem się tego, że wszystko pójdzie tak gładko, miękko, prawda, i że załatwimy, nagramy to, a to nie było takie proste. Właśnie dzięki pani Irenie i dzięki Robertowi ja na nowo polubiłem radio, bo ja miałem kiedyś z tym problem. Miałem zajęcia w szkole teatralnej z radia i no i taki trochę pozostał niesmak po tych zajęciach, bo no nie chcę opowiadać tutaj o co chodziło, ale tutaj dopiero poznałem, jakie są możliwości moje.
Nobel?
Księżno Kingo. Dzikich?
Ale to chy musi wybrzmieć. Dzikich? Księżno Kingo. Dzikich?
Dzikich? Księżno Kingo. Dzikich?
Okej.
Montuję w postaci wszystkich książąt i królewiantek, czyli małe dzieci. Finanse ograniczyły nas i dzieci dostały po książeczce i tylko za swój występ. W związku z tym są to dzieci nasze, znajomych, bliskich, krewnych. Kwestii jest bardzo niewiele, ale to trzeba wszystkie przesłuchać i czasem z 2-3 wersji jedną wypowiedź czterowyrazową złożyć.
Blisko 10 dzieci przewinęła się przez studio nasze radiowe. No i to była też zabawa. Natomiast ja zawsze po nagraniu mówiłem rodzicom, że jeśli chcą słuchać tego z dziećmi, to jednak zalecałbym cenzurę rodzicielską. To jednak jest książka no, dla dorosłych, dla młodzieży, ale jednak dla dorosłych, a nie dla dzieci.
Cały szkielet faktograficzny opowieści jest na tyle, na ile można go ułożyć, prawdziwy. To znaczy wydarzenia są odtworzone z dość dużą pieczołowitością historyczną, ale cała opowieść ludzka jest już opowieścią moją, bo kroniki nam tego nie przekazują, kto kim był, z kim pił i jakim był człowiekiem. Oczywiście w przypadku Przemysła tą najbardziej znaną kronikarską informacją jest tajemnicza śmierć jego pierwszej żony Lucardis w powieści i w audioksiążce, a wedle jakby w źródłach historycznych Ludgardy. I tu wokół tej jakby historii też można było już coś utworzyć.
Ty słyszałaś Rykisę?
Nie.
Nie, to jeszcze pójdźmy Rykisę, bo Rykisa bardzo pięknie łamie język polski.
Ona w ogóle łamała więcej. Na etapie redakcyjnym wycięli mi połowę tego.
Natomiast mieliśmy problem przy scenie ostatniej, tam gdzie Przemysł już idzie do nieba. i doszedłem do wniosku, że tam mówi normalnie, że tam nie ma już tej bariery językowej.
No tak, niebie, bo jak to w niebie.
Scena jak rodzi.
Pośladki ułożyła na łożu tak, aby dziecko mogło wysunąć się.
Jak usłyszeliśmy muzykę Tadeusza,
zamknęła to oczy motyw i wezwała.
W pierwszej wersji od razu wiedziałem, że to jest motyw Przemysła.
Bolesnym ostatnim skurczem otwiera całość.
I gdzie będzie przy koronacji, przy śmierci, po wszystkich. Nie, ale tak. I potem poprosiłem...
Pochyliła się i wzięła dziecko na ręce. Czerwone, sine i wymazane śluzem.
Dziewczynka! Moja królewna!
Przytuliła córkę na piersi.
I ten motyw jest tam jeszcze z dudukiem, z takim instrumentem, taką piszczałką, rodzajem takiej piszczałki. I mówię, potrzebuję to samo, ale bez tej piszczałki. I to jest właśnie ten drugi motyw. I one się fantastycznie uzupełniają. Ale najważniejsze to jest narrator. Bo on jest jak biustonosz, niby nic, a podtrzymuje wszystko. Prawda?
750 stron, to by było rozmiar miseczka. Wie.
Ha. Krzysztof Radkowski, sposób w jaki czyta, nienachalny, nie narzuca się, a jednocześnie trzyma taki nerw i nie wybija się.
To jest ostatnia scena, którą robimy.
Narrator, pauza.
Obejrzał się za siebie. Za pięcioma tronami...
Za pięcioma.
Korona. Przypomniał sobie słowa arcybiskupa z obrzędu koronacji.
Edyta Musińska.
Obejrzał się za siebie.
Bardzo ciekawą postacią jest Mściwój, który jest bardzo, powiedziałabym, rozrywkową osobą, która w obecnych czasach na pewno by sobie poradziła. Do tańca i do różańca. W wielu scenach pojawia się motyw, że on właśnie polewa sobie wina i dopiero lepiej mu się myśli. Jest taki bardzo rozrywkowy człowiek. O, i para bohaterów, Święta Kinga i Książę Bolesław. Nie zna się ludzi, a od razu można ich polubić. To też jest ciekawe małżeństwo, bo białe małżeństwo, czyli nieskonsumowane. I oni tak kochają siebie i to słychać. Ale czasami są ciekawe sytuacje, kiedy tam rozmawiają na przykład, że ktoś został wydany dla kogoś i tak sobie myślą czasami, jakby to było, ale nie da rady. Mam doświadczenie już jakieś, jeśli chodzi o pracę z muzyką, jeśli chodzi o pracę w radiu, ale praca nad samym słuchowiskiem była dla mnie nowością. Sama praca nad nim zajęła nam około 5-6 miesięcy, więc oczywiście, że były momenty, kiedy myślałam, że rzucę to i więcej do tego już nie wrócę, albo że po nocach śniło mi się, że siedzę i montuję. Albo na przykład często nazywam siebie Jakubem Świnką. To jest moja ulubiona postać. Ona, tak jak ja, została zamknięta praktycznie w komnacie w podziemiach i tam próbowała znaleźć, dlaczego na Polskę spadła klątwa wielkiego rozbicia. Próbuje znaleźć rozwiązanie. No to tak samo ja byłam zamknięta w pomieszczeniu, w którym tak dubałam i starałam się wydobyć ten świat akustyczny z dzieła tak, żeby było najlepiej.
To jest tu. To out. I jeszcze tego trzeba.
Nie bierzemy nic. Książę z starszej Polski zawsze dotrzymuje...
Jestem zachwycona, dlatego że to, co się tutaj wydarzyło, sposób, w jaki Robert Mirzyński objął tę książkę i całe to wydarzenie, to jest coś nieprawdopodobnego. Zarówno rozmach tego wydarzenia, jak i sposób obrazowania, który nie jest ilustracyjny, tylko jest również wyobrażeniowy. To znaczy nie ma tutaj takiej ilustracyjności, że stuknął kubek i on stuka, tylko jest jakby tło opowiada więcej niż mówi słuchaczowi narrator. To jest to, czego ja bym się spodziewała w najlepszym śnie i ten sen właśnie się spełnia i jestem przeszczęśliwa.
Ja nigdy nie robiłem tak wielkiego słuchowiska właściwie. Chociaż to do końca zastanawiam się, czy to jest słuchowisko. Ja myślę, że to w prostej linii wywodzi się z tradycji radia publicznego. Wychowałem się na programach, gdzie była książka. Pamiętam, jak czekałem zawsze na kolejne odcinki, codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym, gdzie została właściwie zaprezentowana cała klasyka. Polska, zagraniczna. I właściwie to, z czym mamy teraz do czynienia, czyli audiobooki, te superprodukcje, no to są w prostej linii właśnie te książki w wydaniu dźwiękowym. To jest ta tradycja radia publicznego, które tworzyło takie rzeczy. Teraz mamy do czynienia po prostu z nowym nośnikiem. Technologia pozwala nam na to, że te rzeczy, które kiedyś ukazywały się w radiu we fragmentach, które były serialami, cyklami, teraz możemy zawrzeć na jednej, dwóch, trzech płytach, albo nawet nie na płytach CD w formie MP3, tylko nawet umieścić w internecie i udostępniamy to odbiorcom. Czyli dajemy im tę swobodę dysponowania tym. Ja kiedyś czekałem z zegarkiem w ręku, żeby właśnie nie zgubić kolejnego odcinka chociażby Agenta Dołu Marcina Wolskiego. No to był przebój po prostu, na to się czekało. Dodatkowo ważny był ten moment, że nie wszystkie tego typu książki były dostępne. Dobrą książkę trzeba było kupić spod lady. To się wydaje dziwne. Obecnie, gdzie w ciągu tygodnia mamy do 200 nowości wydawniczych na rynku, z każdej dziedziny. Kiedyś, no to był rarytas dostać dobrą książkę. Trzeba było mieć znajomości albo szukać po antykwariatach.